Umiłowani bracia i siostry, pielgrzymi do Rokitnieńskiego Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Pozdrawiam w sposób szczególny drogich współbraci biskupów, tak solidarnie i licznie obecnych z całej metropolii szczecińsko-kamienieckiej. Pozdrawiam kapłanów, siostry zakonne, kleryków i wszystkich obecnych i modlących się u stóp obrazu Matki Najświętszej. W tym dniu, w którym cały Kościół uwielbia największą tajemnicę wiary, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, tajemnicę niepojętą, ale równocześnie będącą źródłem całego naszego spotkania i zjednoczenia z Bogiem, który jako trójjedyny Bóg przez Ducha Świętego pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas. W tym właśnie dniu gromadzimy się tutaj w Rokitnie, tak jak co roku 18 czerwca. W waszym diecezjalnym sanktuarium. Sanktuarium, o którym mówią nawet, że jest ponaddiecezjalne, bo przekracza ramy waszej diecezji. Sanktuarium ziemi lubuskiej. A niektórzy idą jeszcze dalej i to jest pochwała, ale zarazem wielkie zobowiązanie, że to jest Jasna Góra ziemi lubuskiej. To rzeczywiście zaszczyt, ale to równocześnie zobowiązanie dla was, dla obecnego pokolenia, aby to miejsce święte, omodlone, było takim miejscem szczególnym także w dzisiejszych dniach i w dzisiejszym czasie. Dzisiaj to spotkanie i ta uroczystość jest szczególnie uroczysta, ponieważ przeżywacie i kończycie jubileusz 350-lecia początków kultu Matki Bożej właśnie w tym miejscu. I równocześnie przeżywacie 30 lat koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej koronami papieskimi. Bardzo się cieszę, że jest mi dane dzisiaj po 30 latach chodzić w tym miejscu po śladach mojego poprzednika, świętej pamięci kardynała Józefa Glempa, który właśnie w czerwcu 1989 roku nałożył korony na cudowny wizerunek Matki Najświętszej. Pozwolę sobie wspomnieć także pewną analogię mojego przyjechania i pobytu tutaj dzisiaj. Można powiedzieć, że tak jak prymas 30 lat temu, tak i ja dzisiaj przybywam do Matki Bożej z Rokitna Lubuskiego, z sanktuarium Matki Bożej także rokitniańskiej, które jest 25 kilometrów od Warszawy. Sanktuarium powstałe także w XVII wieku z pięknym, malutkim kościołem sławnego włoskiego architekta Bellottiego. Nazywamy to sanktuarium w Warszawie, pod Warszawą, sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki. Albowiem przez całe trzy wieki prymasi polscy, którzy mieszkali w Gnieźnie, mieli do spełnienia swoje ważne zadania w Warszawie, przez to sanktuarium przechodzili, przejeżdżali, by się modlić i zawierzać Panu Bogu sprawy Kościoła i sprawy naszej ojczyzny. Czynili to szczególnie wtedy, kiedy przez pewien dłuższy czas mieszkali w Łowiczu. Dlaczego przywołuję te analogie? Historia bowiem tego miejsca, waszego sanktuarium, także nawiązuje do wielkich spraw, kościelnych i wielkich spraw państwowych. Obraz Matki Bożej cierpliwie słuchającej był bowiem obrazem, który w pewnym momencie, jak mówi tradycja, znalazł się na dworze króla, a nawet był obecny na tym dworze wtedy, kiedy król udawał się na jedną z wojen, konkretnie do Lublina. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ci, którzy prowadzili Kościół i prowadzili naród, prowadzili Polskę, bardzo zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo są im potrzebne pewne stałe punkty odniesienia do tej władzy, którą sprawowali w państwie, władzy, która jest służbą na wzór tej, która jest służebnicą pańską, Maryja, jak i tej służby, która jest służbą w Kościele, a wyrażała się prymasostwem, które przez wieki było tym szczególnym momentem wrażliwości relacji Kościoła i państwa. Przychodzili do sanktuariów maryjnych, przychodzili do jednego i przychodzili do drugiego Rokitna. Przychodzili prymasi, ale przychodzili także ci, którzy służyli narodowi jako królowie. I trzeba, żeby do tej pięknej, mądrej tradycji, zachowując dzisiejsze standardy współpracy między Kościołem a państwem, standardy troski ojczyzny i o Kościół, żebyśmy dziś także potrafili do tego powracać i w ten sposób służyć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, do czego jest powołany każdy chrześcijanin, ale służyć Bogu i służyć ludziom w tych dwóch porządkach, które nie są przeciwstawne. Zawsze są służbą temu samemu człowiekowi. I żeby ta służba była i we współpracy, i przy poszanowaniu autonomii, tak jak nas o tym naucza Sobór Watykański II. Bracia i siostry, nazywacie waszą Matkę Najświętszą w tym obrazie Matką Bożą cierpliwie słuchającą. Ze wzruszeniem patrzyłem na ten obraz piękny, pomagający w modlitwie, na którym prawe ucho Maryi jest odsłonięte przez tego, który ten obraz stworzył. I pewnie stąd się bierze ta nazwa waszego sanktuarium i Maryi w tym sanktuarium, po to odsłonięte, żeby Maryja niejako po ludzku mówiąc mogła lepiej słyszeć nasze bóle, problemy, sprawy, nasze modlitwy, nasze prośby i żeby mogła je jeszcze bardziej wysłuchiwać i iść z nimi, tak jak w Kanie Galilejskiej, do swojego Syna Jezusa Chrystusa i mówić swoim sługom, nam, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Dodajemy jeszcze do tego cierpliwie słuchająca nas wszystkich tutaj przychodzących ze sprawami osobistymi, sprawami rodzin dzisiaj. Czczona jest Maryja jako matka rodzin także w tym sanktuarium waszym, ale przychodzimy tutaj także ze wszystkimi sprawami Kościoła, ojczyzny, świata, który potrzebuje tego miejsca i potrzebuje tej, która wysłuchuje, która cierpliwie słucha, po to, żeby odejść stąd nie tylko podniesiony na duchu, ale natchniony do lepszego życia, natchniony do głębszego życia według Ewangelii Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, które czytamy dzisiaj w ramach mszy świętej o Matce Bożej z Rokitna, także nam mówi o słuchaniu. Mówi nam dzisiejsza Ewangelia o tajemnicy, którą dobrze znamy i rozważamy w różańcu, tajemnicy znalezienia Pana Jezusa w świątyni. Tutaj Maryja występuje prawdziwie jako matka Syna Bożego, małego Syna Bożego Jezusa, który jako 12-letni zgubił się w świątyni. Szukali go przez 3 dni z Józefem wśród znajomych. Myśleli, że dołączył do jakiejś grupy. A kiedy go nie znaleźli, wrócili do świątyni. I w tej świątyni znaleźli go jako tego, który słucha uczonych w piśmie i zadaje im pytania. A więc mamy pierwsze słuchanie. Słucha mały Jezus, zadaje pytania uczonym w piśmie, zadziwia ich swoją mądrością. Na to wszystko nachodzi Maryja z Józefem. I właściwie padają tylko jedno zdanie, kilka słów pewnego wypomnienia czy wyrzutu. Synu, dlaczegoś nam to uczynił? Ja i ojciec szukaliśmy Ciebie. Otrzymali odpowiedź, która powstrzymała ich niejako od stawiania dalszych pytań. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mego ojca? I znowu mamy sytuację, w której Maryja słucha tych słów. Zachowuje je w swoim sercu. Na całe 30 lat ukrytego życia w Nazarecie, kiedy jest wychowawczynią Syna Bożego, ale zachowuje te słowa w swoim sercu także na te lata, kiedy dyskretnie jest przy Jezusie i słucha Go w czasie publicznej działalności, a równocześnie, kiedy w ciszy stoi pod krzyżem i słucha. I wtedy, kiedy, tak jak słyszymy dzisiaj w Dziejach Apostolskich, kiedy jest z apostołami w Wieczerniku, czeka, słucha, modli się, przygotowuje się na zstąpienie Ducha Świętego, ta, która została ustanowiona Matką Kościoła pod krzyżem. W Wieczerniku jest wtedy, kiedy Kościół ma swój początek, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wychodzą i odważnie i mężnie przepowiadają Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, a potem idą na cały świat. A ona jest przy tym jako nasza matka, jako matka Kościoła. Moi drodzy, to słuchanie Maryi, poprzedzone słuchaniem Jezusa w czasie tajemnicy znalezienia, jest dla nas wszystkich, którzy zajmujemy się rozmaitymi problemami naszego dzisiejszego świata i życia, ale także jest dla was przede wszystkim, kochani rodzice, małżonkowie, jest wzorem tego, co w wychowaniu jest ważne. Ważna jest cierpliwość, ważne jest słuchanie, ważne jest cierpliwe słuchanie. Bo przecież sytuacja, która się zdarzyła Maryi, Józefowi, zagubienia się Jezusa, jest sytuacją, która dzisiaj rodzicom zdarza się pewnie jeszcze wiele razy częściej i zdarza się w sposób bardziej skomplikowany. To nie jest tylko zagubienie fizyczne dziecka, którego trzeba szukać tak, jak Maryja szukała wśród pielgrzymów. To jest wielorakie zagubienie duchowe, wielorakie zagubienie moralne, z którym sobie nie radzi współczesny młody człowiek. A my zatroskani o młodzież, zatroskani o drugiego człowieka młodego, wy rodzice zatroskani o swoje dzieci, musicie nie tylko szukać i nie zrażać się tym, że się zgubiło i zgubi się jeszcze nieraz, ale szukać, rozmawiać, cierpliwie słuchać, żeby nie zgubić tego dziecka najczęściej w tym najtrudniejszym momencie jego życia, w czasie dorastania. Owszem, mamy prawo liczyć i powinniśmy liczyć na pomocników tego, co się dzieje w rodzinie w zakresie wychowania młodego pokolenia, co jest zadaniem rodziców najważniejszym. To bardzo często podkreślał w swoim nauczaniu święty papież Jan Paweł II, kiedy mówił: my dorośli, my starsi, mamy właściwie jedną rzecz do wykonania na tym świecie. Wychować swoich następców, wychować młodych, żeby byli nadzieją Kościoła i świata, a jak powie papież Franciszek, żeby byli już młodym Kościołem i młodym światem. Mamy prawo liczyć na pomocników. Wśród nich na pierwszym miejscu jest szkoła, jest Kościół. Mamy w tej trosce, w tej pomocy uczestniczyć współpracując, a nawet czasem w dzisiejszych czasach domagając się tego, co powinno być, a nie zawsze jest w naszej szkole. Domagając się, żeby nie było tego, co jest tam jakby uszczęśliwianiem waszych dzieci i młodzieży w duchu tego świata, który nie zawsze jest duchem Kościoła i duchem tego, czego oczekuje od nas Chrystus, co Bóg postawił jako zadanie rodziny. Ale jednak to cierpliwe słuchanie, cierpliwe szukanie jest na pierwszym miejscu zadaniem rodziny jako takiej. I dlatego wszyscy, którzy są obok rodziny, są i powinni pozostać pomocnikami, nie próbując zdejmować, bo to jest niemożliwe, ciężaru odpowiedzialności z rodziców za ich własny obowiązek, odpowiedzialności za to zadanie szczególne, które powierzył rodzinie Pan Bóg. Kiedy mówimy o tym cierpliwym słuchaniu, patrząc na Maryję, będącą w jerozolimskiej świątyni, w Nazarecie, to mamy także na myśli tę potrzebę cierpliwości i umiejętności słuchania we wszystkich innych relacjach, w których jesteśmy na tym świecie i na tej ziemi, a więc w relacjach z naszymi bliskimi, w relacjach z sąsiadami, w relacjach z ludźmi, kolegami, koleżankami w pracy, ale mamy na myśli także umiejętność słuchania, cierpliwego słuchania, także w tych relacjach szerszych, w których uczestniczymy w życiu społecznym, politycznym, co obserwujemy w naszych mediach. Wydaje się, że bardzo często jest tak, że człowiek współczesny nie potrafi słuchać, że człowiek współczesny ma duży problem z cierpliwością i z cierpliwym słuchaniem. Dlatego każdy wygłasza swoje kwestie, nie słuchając tego, co mówi drugi. A więc nie dochodzi nie tylko do dyskusji rzetelnej, nie dochodzi nawet do, tym bardziej do rzetelnego dialogu. Każdy mówi swoje, bo potrzeba właśnie tej umiejętności i tej postawy, której nas uczy Maryja, cierpliwie słuchająca, tu w waszym sanktuarium, czego nas uczy Maryja na kartach Pisma Świętego w całej jej obecności w historii zbawienia człowieka. I wreszcie, moi drodzy, wyjdźmy jeszcze na chwilę na tę górę, na którą dzisiaj wyprowadza nas Pan Bóg przez Mojżesza. Mojżesz, idąc przez pustynię, wiele razy wychodził na górę po to, by słuchać Boga, po to, by słuchać, co Pan Bóg przez niego chce powiedzieć swojemu ludowi. Tak było wtedy, kiedy wyszedł na górę Synaj i na tej górze Synaj usłyszał od Boga zapisany w tablicach kamiennych zapis prawa natury, pozytywnych 10 przykazaniach. I schodził Mojżesz z tej góry i mówił do ludu: a lud Boży go słuchał. I dopóki słuchał, dlatego dopóty był ludem, który szedł szczęśliwie do ziemi obiecanej. Ale kiedy nie słuchał, było i tak, że Mojżesz, widząc, co się dzieje, rozbił kamienne tablice, dając wyraz temu niezadowoleniu swojemu i Boga z tego, że lud nie słucha. I to jest, bracia i siostry, historia, która się w życiu powtarza. Wiele naszych problemów dotyczących życia moralnego, dotyczących życia rodziny, dotyczących życia społecznego bierze się stąd, że człowiek nie słucha tego, który na górze Synaj daje przykazania. Daje 10 przykazań, 10 słów, które mają być dla człowieka przewodnikiem po tym życiu, w którym spotykamy takie czy inne problemy i sprawy, takie czy inne wyzwania i potrzebujemy mieć taki jasny drogowskaz. Ostatnio kilka miesięcy temu papież senior Benedykt XVI napisał taki mądry, jak zawsze w jego wydaniu, esej na temat szukania przyczyn tego całego zamętu, moralnego zamętu w świecie, w Europie, także pewnie w Polsce, na pewno w Polsce też, stawiając pytanie, skąd to wszystko jest? Dlaczego tak się czasem dzieje? I w tym swoim eseju, jako główną diagnozę, właśnie podaje to, o czym nam dzisiaj mówi pierwsze czytanie. Dlatego mówi papież Benedykt, że współczesny świat i człowiek w tym świecie zerwał ten punkt odniesienia podstawowy, jakim jest odniesienie do prawa naturalnego, jakim jest odniesienie do przykazań, a zaczął w swoim sercu, także w swoim subiektywnym sumieniu uważać, że to on stanowi dobro. I on decyduje, co jest dobre i złe. Pisze tam między innymi papież Benedykt, kiedy święty papież Jan Paweł II przygotowywał encyklikę Veritatis Splendor, w której wśród najważniejszych rzeczy, które powiedział to, że prawda o tym, co jest dobre, a co jest złe, jest ponad nami i poza nami. Nie my ją stanowimy. My tylko idziemy, aby ją odkrywać i stosować w swoim życiu, przez swoje sumienie, wykonywać na co dzień to, co jest wolą Boga samego. I mówi papież, bardzo się wtedy cieszyłem, że papież podjął taki problem. Podjął ten problem właśnie w tej encyklice. Ale dodaje natychmiast, niestety nie wszystkim się ona spodobała. A było wielu, którzy po prostu uważali, że to już dzisiaj jest niemożliwe, żeby tak się stało i przywróciło. I dlatego chce nam dziś Pan Bóg powiedzieć, słuchaj Boga, słuchaj Jego przykazań, słuchaj tej drogi, którą wskazuje Jezus Chrystus, a będziesz szczęśliwy, będziesz na drodze do zbawienia i będziesz miał najgłębszy sens swojego życia, jakim to sensem jest być dla innych ludzi, co wyraża w Ewangelii największe przykazanie, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Moi drodzy, stoimy tutaj dzisiaj na modlitwie. Chcemy prosić Pana Boga, byśmy umieli, tak jak Maryja, cierpliwie słuchająca, słuchać Boga i słuchać innych ludzi. Żebyśmy potrafili słuchać i wysłuchiwać tego wszystkiego, co Pan Bóg i inni ludzie mają nam do powiedzenia, co nas ubogaca, co nas wzmacnia. I żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią w ten sposób budować cywilizację miłości. Przede wszystkim swoim własnym życiem. Słowa zawsze są ważne. I słowa mogą jednoczyć, mogą budować miłość, ale słowa mogą dzielić, jak tego czasem jesteśmy świadkami. Natomiast tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby za słowami, pięknymi słowami, słowami, które budują, szły nasze czyny, wszystkich nas, jak tu jesteśmy, wszystkich nas, którzy stanowią Kościół i którzy stanowią naszą ojczyznę. Módlmy się także za Kościół Zielonogórsko-Gorzowski, za jego biskupów, kapłanów i wiernych. Módlmy się o powołania kapłańskie, żeby Kościół miał świętych kapłanów, żeby mógł pełnić posługę słowa, sakramentów i miłości i w ten sposób budować cywilizację miłości we współczesnym świecie, żeby mógł świadectwem życia wszystkich swoich członków prowadzić ludzi do zbawienia. Amen.
Rokitno jest jasną górą ziemi lubuskiej, powiedział kardynał Kazimierz Nycz podczas centralnych uroczystości odpustowych w Rokitnie. Metropolita warszawski przewodniczy uroczystej mszy odprawianej z okazji 350. rocznicy przeniesienia obrazu Matki Bożej z Bledzewa właśnie do Rokitna oraz 30. rocznicy jego koronacji. Te uroczystości transmitujemy dziś dla Państwa na antenie Radia Zachód.